Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Ekonom Episkopatu Polski opowie o inicjatywach pomocy żeńskim klasztorom klauzurowym. Co może ożywić życie parafii? Porozmawiamy o tym z księdzem Marianem Suboczem. W audycji Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej ksiądz Bogusław Trzeciak spróbuje podsumować 9 miesięcy polskiej obecności w Unii. W studiu ksiądz Józef Polak, zapraszam na wtorkowy magazyn.
Rzecznik Watykanu Joaquín Navarro-Valls oznajmił, że Jan Paweł II nadal odczuwa objawy rozwijającej się grypy. W związku z chorobą w najbliższych dniach ulega zatem zmianie kalendarz zajęć Ojca Świętego. W szczególności odwołana została jutrzejsza audiencja ogólna. Papież nie weźmie także udziału w liturgii, która 2 lutego po południu będzie sprawowana w Bazylice Watykańskiej z okazji Święta Ofiarowania Pańskiego.
Święto to jest obchodzone jako Dzień Życia Konsekrowanego. W mszy, która rozpocznie się o godzinie 17:30, wezmą udział zakonnicy i zakonnice oraz członkowie instytutów świeckich. Eucharystii w imieniu papieża przewodniczyć będzie słoweński arcybiskup Franz Rode. Z prefektem Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz innymi pracownikami tej dykasterii koncelebrować będą kapłani wchodzący do Rady Zarządzającej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Męskich.
W Polsce w Dzień Osób Konsekrowanych zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na pomoc żeńskim klasztorom klauzurowym. Ksiądz Jan Drop, ekonom Episkopatu Polski, w rozmowie z ojcem Marcinem Lisakiem przedstawia inicjatywy pomocy skierowanej szczególnie dla sióstr kontemplacyjnych. W ciszy i odosobnieniu klauzury niejednokrotnie doświadczają biedy i potrzebują również materialnego wsparcia wiernych.
W jaki sposób Kościół w Polsce pomaga osobom, które żyją za klauzurą?
Najpierw trzeba powiedzieć o samych zakonach klauzurowych. To są ręce wzniesione do Boga w naszym imieniu. To jest ofiara złożona za nas i dla nas. Większość swego czasu przecież siostry spędzają właśnie na modlitwie za ludzi wierzących i za cały świat. Sióstr klauzurowych nie widać wśród nas. Są za murami klasztorów, stąd często nie wiemy, co tam się dzieje. A trzeba powiedzieć, że przy całej transformacji siostry te dziś cierpią naprawdę biedę. Kiedyś rozpisaliśmy takie zapytanie do sióstr o ich potrzeby. To było przed kilkoma laty. Dowiedzieliśmy się, że siostry często nie dojadają, ograniczają jedzenie, bo nie wystarcza im pieniędzy. Po drugie, siostry ograniczają ogrzewanie, bo nie stać ich dziś na opłacenie ogrzewania. Jak niektóre pisały, w kaplicy, gdzie spędzają tyle czasu, mają 11 stopni. Ale równocześnie pragnę podkreślić, że kiedy rozmawia się z tymi siostrami, w nich jest tyle radości i rzeczywiście w pełni ufają Bogu przez wstawiennictwo świętego Józefa, że znajdzie się ktoś, kto im pomoże.
Jak zatem konkretnie możemy im pomóc?
Wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za te ręce wzniesione do Boga. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła ten dzień 2 lutego ofiarowania pańskiego jako dzień w szczególnej pamięci i wdzięczności zakonom klauzurowym, tej modlitwie za nas. Konferencja Episkopatu zrodziła się z apelem do nas wszystkich, abyśmy swoje datki, jakieś małe złotówki złożyli na siostry klauzurowe.
Jaka jest wysokość tych pieniędzy, które się udało zebrać w tamtym roku?
W ubiegłym roku zbiórka ta przyniosła około 160 tysięcy złotych. Te pieniądze zostały rozdzielone przez siostry, przez delegacje sióstr klauzurowych pomiędzy poszczególne zakony. To zaspokaja te bieżące, bym powiedział, potrzeby dopłaty do trzymania poszczególnych klasztorów, których jest w Polsce ponad 64. I to jest znacząca pomoc, ale tutaj trzeba podkreślić, że poszczególne klasztory mają swoich stałych jakby darczyńców, że ktoś tam przyniesie chleb, że ktoś tam przyniesie jakąś jarzynę. To są ci ludzie, którym należą się wielkie, wielkie podziękowania i wielkie słowa uznania za dostrzeganie tych osób, które modlą się za nas. Pokój w świecie i wszystko, co się dzieje, zależy oczywiście od łaski Boga, ale tą łaskę wypraszają bardzo często właśnie siostry. Miejmy świadomość, że one wyklęczały wiele łask dla każdego z nas.
A w jaki sposób możemy oprócz tej jednorazowej zbiórki, w jaki sposób możemy się troszczyć tak bardziej na co dzień?
Możemy tylko dopomóc tym siostrom, bo oczywiście one nie podlegają konferencji episkopatu jako takiemu ekonomowi, prawda? Ale można szukać metod, żeby siostry mogły zapracować również i dla siebie. Trzeba by znaleźć jakąś pracę do środka, tam by siostry mogły wykonywać jakąś pracę, która by im przyniosła pewne pieniądze, które mogą przeznaczyć na remonty, czy jak powiedziałem, na dożywienie, czy na ogrzewanie. W poszukiwaniu tej pracy do środka powstał pomysł, aby siostry zajęły się na przykład szyciem sukien komunijnych dla dziewczynek. Przecież to można zrobić na miejscu. Czy też haft ornatów, czy haft sztandarów, chorągwi dla szkół, dla straży pożarnej, dla różnych kół gospodyń wiejskich, innych stowarzyszeń i organizacji. Wracając do tych sukien komunijnych, ujednolicenie sukien to jest również wymóg czasu. Żeby nie była to rewia mody, żeby to nie była konkurencja pomiędzy dziećmi. Są przecież rodziny, zwłaszcza z tych kręgów uboższych, których nie stać na to, żeby kupić swojej córce wyrafinowaną czy wspaniałą suknię pierwszokomunijną. Myślę, że najwyższy czas, by te suknie były takie same dla wszystkich. Komunia znaczy jedność, żeby nigdy ta pierwsza komunia nie dzieliła i stąd ten pomysł właśnie, aby siostry szyły suknie pierwszokomunijne. Postaraliśmy się z dobrodziejstwa Kirche in Not, organizacji międzynarodowej, kościelnej, która ma swoją siedzibę w Niemczech, w tej chwili ma delegaturę również w Polsce. Taże organizacja zafundowała siostrom maszyny do szycia, tym, które zechciały i chcą, tak, że będą mogły wykonywać te prace. To powinno przynieść jakiś tam pieniądz do utrzymania tych klasztorów.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dziś ekonom Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Jan Drop.
Rozmowę przeprowadził ojciec Marcin Lisak, dominikanin. Przy okazji pobytu w Rzymie gościem w studiu jest ksiądz Marian Subocz, proboszcz największej parafii w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Chodzi o parafię świętego Maksymiliana w Słupsku. To jest 25 tysięcy osób. Jak można ogarnąć pracę parafialną w tak szerokim zakresie?
Oczywiście sam tej parafii nigdy nie ogarnę, tylko przy pomocy współpracowników księży i ludzi świeckich. Taka parafia na pewno ma bardzo wiele problemów i potrzebuje dużo różnych grup duszpasterskich, żeby zaangażować jak największą ilość ludzi. Między innymi do takich grup zaliczam Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich, którą prowadzę od roku czasu. Uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, żeby dać ludziom, którzy mają pewną pozycję w społeczeństwie, formację, ponieważ bardzo pozytywnie będą wpływać na środowisko swoje, w którym przebywają.
Czyli duszpasterstwo sektorowe. Jak się rodziła taka grupa lekarzy? Sami przyszli, czy była inicjatywa odgórna?
Właściwie to przypadkowo. Byłem chory, poszedłem do jednego z lekarzy, zaczęliśmy rozmawiać o Klubie Inteligencji Katolickiej, który kiedyś był w Słupsku, obecnie nie ma. I wtedy padła propozycja, proszę księdza, może coś wspólnie zrobimy. Ja mówię, jak się zbierzecie, to jestem otwarty. I tak powstała grupa Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, która liczy w tej chwili ponad 20 lekarzy.
To są tylko i wyłącznie rekolekcje w czasie, powiedzmy, Wielkiego Postu czy Adwentu? Czy
nie, jakieś... mamy w miarę możliwości regularne spotkania raz w miesiącu i wtedy jest odpowiedni temat, który wspólnie uzgadniam z zarządem i zapraszam jakiegoś wykładowcę na takie spotkanie, albo jedziemy gdzieś też, na przykład byliśmy ostatnio w Borne-Sulinowo u siostry Immakulaty, która się zajmuje Edytą Stein. Tam było takie spotkanie, właściwie taki dzień skupienia.
Proszę księdza, czy już jakieś inne inicjatywy powstały w innych sektorach?
Studium Duchowość Chrześcijańska Dzisiaj, które powstało od roku czasu. Do tego studium zapisało się 60 ludzi. Odbywa się to raz w miesiącu, w drugie soboty miesiąca. I zapraszam wykładowców z różnych uniwersytetów, z KUL czy z naszego seminarium, są wyznaczone tematy i chodzi o to, aby powstała też pewna grupa w parafii, nie tylko w mojej, bo to są z różnych parafii ludzi, którzy pogłębią swoją wiarę i będą takimi animatorami może w swoich parafiach w przyszłości.
Czyli wykłady, dyskusje?
Wykłady i dyskusje, tak jest. Nawet warsztaty, co na początku było trochę dla ludzi takim wielkim zaskoczeniem, ale to było bardzo pozytywne.
A dzieci, a młodzież?
No właśnie, parafia ta ma bardzo dużo szkół na swoim terenie, więc główne zadanie księży duszpasterzy to jest katechizacja, ale też mam szkołę katolicką na terenie mojej parafii, gimnazjum i liceum, które liczy w sumie razem 160 uczniów.
Czy to parafia była wśród inicjatorów tej szkoły, czy też po prostu zebrała się grupa ludzi, którzy taką szkołę chcieli mieć u siebie?
Mój poprzednik założył liceum katolickie, także ja nie byłem u początków tej szkoły, ale ja jak przyszedłem, to założyłem jeszcze gimnazjum, ponieważ uważam, że ten okres formacji młodzieży musi być wydłużony. Potem też młodzież z gimnazjum przechodzi do liceum, więc przez 6 lat można coś zrobić. Oczywiście byli też i ludzie świeccy, którzy byli u początku tej inicjatywy.
Są też inicjatywy dla młodszych dzieci.
Owszem, mamy również świetlicę socjoterapeutyczną. Tam jest około 30 dzieci. Mamy też wychowawców oraz wolontariuszy, studentów, którzy przychodzą pomagać dzieciom. Jest to, myślę, szansa dla dzieci, które nie mają możliwości gdzieś odrobienia lekcji. Nawet otrzymują codziennie posiłek w tej świetlicy. I wydaje mi się, że dzisiaj warto, żeby w Polsce we wszystkich parafiach tworzyć takie świetlice socjoterapeutyczne, szczególnie dla tych dzieci, którzy może nie mają innych szans w życiu. Ale oprócz dzieci mamy również i seniorów. Jest takie spotkanie w pierwszą sobotę miesiąca dla seniorów, więc msza święta lub różaniec i potem mamy taką kawiarenkę. Idziemy do tej kawiarenki, ale więc jest albo jakiś wykład, albo kawa, ciastko, także jest możliwość takiego spotkania również i dla seniorów.
Proszę księdza, 25 tysięcy ludzi, to już sama posługa sakramentalna może być pewnym obciążeniem, nawet jeżeli jest 7 wikarek i proboszcz do tego jeszcze. Czy ma ksiądz może jakąś taką swoją własną receptę, jak można ożywiać życie parafialne dzisiaj przy normalnej posłudze sakramentalnej?
No ja myślę, że najważniejsze jest, żeby dobrze była przygotowana ta zwyczajna, normalna posługa sakramentalna. Ale z okazji roku Różańca Świętego udało mi się wprowadzić codzienny różaniec w parafii, który prowadzą ludzie świeccy. I z racji roku eucharystycznego mamy również godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu, godzinę przed mszą świętą. Wtedy jest ksiądz w konfesjonale obecny. I wydaje mi się właśnie, że te formy, one pomagają ożywiać życie w parafii poprzez możliwość dania sakramentu pokuty, adoracji Najświętszego Sakramentu, różaniec, poprzez pracę też w poszczególnych grupach, ponieważ też każdy z kapłanów, którzy pracują w parafii, ma 2 lub 3 takie grupy, które prowadzi. Jest akcja katolicka między innymi, a więc myślę, że przez takie duszpasterstwo można to życie w parafii ożywiać.
Wśród tych grup ruchy religijne również?
Odnowa w Duchu Świętym, Oaza, lektorzy, potem Żywy Różaniec. No, trudno tutaj nawet wyliczyć w tej chwili, bo jest tego bardzo dużo.
Północ Polski dotknięta jest wysokim bezrobociem, jeżeli chodzi o zaangażowanie charytatywne.
Ponieważ bezrobocie sięga w naszym mieście, w mojej parafii, około 25%. Niektórzy mówią nawet, że ponad 25%. Także jest grupa Caritas Parafialny, która wyszukuje, to znaczy nawet kapłani w czasie kolędy, wyszukujemy ludzi, którzy są w potrzebie. Szczególnie chodzi tu o rodziny wielodzietne, które nie mają żadnej pomocy, albo ludzi samotnych, chorych. I wtedy staramy się dotrzeć do tych ludzi, zbierając pomoc w parafii od wiernych. Docieramy do nich, pomagając. Codziennie są zawsze panie w Caritas, w biurze, które udzielają pomocy.
Jakieś inicjatywy na rok Eucharystii?
Na rok eucharystyczny to, co już wspomniałem, właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu każdego dnia, godzinę przed mszą świętą.
Wspomniał ksiądz o wizycie duszpasterskiej, o kolędzie. To jest zawsze czas takiego zestawienia właśnie, ilu mamy ludzi, ilu nas przyjmie, ilu nas nie przyjmie. Jak wygląda frekwencja w księdza parafii? Ilu ludzi przychodzi do kościoła? Ilu jest takich praktykujących czynnie?
To jest parafia największa w diecezji. Niestety tak zwanych dominicantes, czyli tych, którzy przychodzą na mszę świętą niedzielną, mamy według naszych obliczeń 20%. Jest to niedużo w porównaniu do tych, którzy uczęszczają na południu Polski. Ale z drugiej strony mamy kontakt z ludźmi dobry w czasie wizyty duszpasterskiej, tak zwanej kolędy, bo odwiedzamy około 65-70% wiernych. I tam wtedy się dowiadujemy, że ludzie chodzą może nieregularnie, ale do kościoła chodzą. Są różne przyczyny, dlaczego też nie mogą pójść do kościoła. Część ludzi wyjeżdża za pracą do innych krajów, czasem gdzieś do pobliskich miejscowości. Także wydaje mi się, że poprzez tą wizytę duszpasterską w jakiś sposób możemy zmobilizować też ludzi, bo widzimy, że po kolędzie przez pewien okres czasu więcej ludzi przychodzi do kościoła, jak również uregulować wiele spraw sakramentalnych, jak małżeństwa czy chrzty, które nie były uregulowane przedtem, ponieważ no, albo się ludzie obawiali, albo nie wiedzieli, jak to załatwić. Także wydaje mi się, że duszpasterska wizyta jest bardzo ważna, bo przy dobrej organizacji to jest jednak 5 minut takiej katechezy. To jest ogromna szansa duszpasterska.
Cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnijmy, gościem w studiu był ksiądz Marian Subocz, proboszcz największej parafii w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, parafii świętego Maksymiliana w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Szczęść.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Bilans 9 miesięcy obecności Polski w Unii Europejskiej. Na przełomie stycznia i lutego możemy zrobić bilans z 9 miesięcy obecności Polski w Unii Europejskiej. Możliwy jest on w dziedzinie ekonomicznej, społecznej, politycznej i duchowej. Polska Gazeta Codzienna Puls Biznesu podjęła się zliczenia ocen dokonanych przez specjalistów z różnych branż naszej gospodarki. I wynik jest następujący. 8 zwycięstw, 1 porażka i 3 remisy. Ligowa drużyna z takim bilansem, piszą komentatorzy dziennika, jeśli nie byłaby liderem, to z pewnością lokowałaby się w czołówce tabeli. Specjaliści z 8 branż uznali, że nasza akcesja do Unii Europejskiej miała korzystny wpływ na sytuację w ich branżach. 3 oceniło ten fakt jako neutralny, przynajmniej w pierwszych miesiącach, a 1 branża, rybołówstwo, straciła w wyniku przystąpienia do otwartego rynku. Wyniki te są cenne zwłaszcza w warunkach uznawanych za niełatwe, wtedy gdy uczyliśmy się dopiero zmagania z brukselskimi strukturami i z niestabilnym złotym, a administracja państwowa znowu nie dawała sobie rady w wielu miejscach, przerzucając winę na Unię. Podsumowany został dopiero początek, ale pierwsze wrażenie też się liczy, a dobry start decyduje często o sukcesie. Taki bilans powinien generalnie cieszyć, chociaż zawsze bolesne są porażki tych, którzy stracili. Istnieje jeszcze inny aspekt tego 9-miesięcznego podsumowania. Jak do tej pory w Brukseli jest za mało Polaków, brakuje lobbystów pilnujących naszych interesów. Przy Parlamencie Europejskim akredytowanych jest ponad 5 tysięcy przedstawicieli różnych grup interesu, a tylko 20 osób to Polacy. Ci, którzy są tam obecni, reprezentują głównie samorząd terytorialny, a nie grupy producentów. Jak pisze inny dziennik, Gazeta Prawna, w Brukseli obecne są głównie federacje branżowe firm albo ogromne koncerny, które mają różnorodne interesy i działalność lobbingowa jest dla nich ekonomicznie opłacalna. W końcu warto też skorzystać z innych form obecności w Unii. Znakomitym sposobem jest udział w międzynarodowych programach wzajemnej pomocy pomiędzy krajami członkowskimi. Niech za przykład posłuży zaangażowanie młodzieży. Pedagodzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu koło Łodzi stwierdzili, że skuteczną metodą rozładowywania kumulującej się wśród młodzieży agresji może być nauka gry na instrumentach perkusyjnych. Podejmując konkretne działania walki z agresją, mogli liczyć na wsparcie Unii Europejskiej i zdobyli na ten cel na początek 1500 euro. Zainteresowali się również podobnymi działaniami w innych krajach, znajdując Dom Kultury w Mazamet koło Tuluzy we Francji, gdzie podobnie jak w Wieluniu sporą popularnością wśród młodzieży cieszy się gra na afrykańskich bębnach. Młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury wyjedzie teraz do Francji, gdzie będzie z Francuzami uczestniczyć we wspólnych warsztatach muzycznych. To nie koniec naszych sukcesów i zagrożeń, to tylko bilans, ale może i powinien pomóc w planowaniu nowych działań integracyjnych w naszej wspólnej już Europie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.